Pierwsza uwaga, to moi kochani, to co robimy, to co zdobywanie pewnej wiedzy zamienia się w mądrość życiową, kiedy przeprowadzimy to przez wydarzenie modlitwy. Dlatego na koniec będzie jeszcze wystawienie Świętego Sakramentu dla tych, którzy chcą. Jak ktoś musi się uczyć, ma kolokwium jutro i tak dalej, niech bierze do domu. Ale jak ktoś ma chwilę czasu i chciałby też to, co się dzieje w jego sercu, przeprowadzić przez wydarzenie modlitwy, to będzie taka okazja. I teraz idźmy już do rzeczy. Pożyczyłem jakieś notatki dzisiaj zrobiłem sobie, żeby to było szybciej, żebym się nie zastanawiał. O tak. Może w ten sposób. My jako ludzie jesteśmy niezwykle delikatni i subtelni. Jak wyjdziecie poza Warszawę, gdzie są pola bezkresne i staniecie, to co widzicie przed oczyma, to co to jest? Linia horyzontu. Spróbujcie uczomknąć, podskoczyć. Zawsze na wysokości oczu będzie linia horyzontu. Tak jesteśmy skonstruowani. Po co? Po to, żeby nieustannie kontemplować to, co się w nas dzieje. Kontemplujemy tą cieniutką kreskę spotkania nieba z ziemią, bo to się w nas dzieje. W nas się spotyka to, co cielesne, bardzo cielesne, biologiczne, przyrodnicze i to, co duchowe, co ponadcielesne i ponadbiologiczne i trwałe wiecznie. I w tym aspekcie chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozmawiali, chociaż może to dla niektórych nas stręczać pewne problemy. Wśród tych potrzeb bardzo biologicznych, potrzeby te bardzo biologiczne bardzo często odpowiadają też potrzeby duchowe. To idzie tak troszkę parami, a też inna konferencja być może. Wśród tych potrzeb biologicznych, takich bardzo naturalnych naszych, ludzkich potrzeb, jest potrzeba bycia matką i ojcem. Bardzo silna potrzeba bycia matką i ojcem. Ona może być zaspokojona na sposób biologiczny i może być zaspokojona na sposób duchowy. U różnych ludzi te proporcje są różne, ale każdy taką potrzebę ma. To nie tylko jest potrzeba, to jest także wyzwanie. Jesteśmy wyzwani do tego, żeby być ojcem, być matką. Ja także. Ja nie mam dzieci biologicznych i z całkiem serio mówię, możecie mi wierzyć. No autentycznie. No. Chociaż za mną młodość taka dosyć taka, że wszystko mogło się zdarzyć, ale się nie zdarzyło. Za to absolutnie czuję się spełnionym ojcem od strony takiej duchowej. I to bardzo mocno się czuję spełniony. Kiedyś miałem taką przygodę, nie chciałem wchodzić w dygresję, ale trudno. Miałem taką przygodę kiedyś w duszpasterstwie, niesamowitą zresztą. Po jakiejś mszy świętej były siostry u nas i trzeba było je odwieźć na dworzec, bo miały pociąg. I szukam kogoś, kto by odniósł. Wybiegam do korytarza, patrzę, stoi chłopak, wydaje się dorosły i normalny. I się pytam, masz prawo jazdy? On mówi, mam. Masz przy sobie? Mam. Umiesz prowadzić samochód? Umiem. To tu są kluczyki i dokumenty, odwiedzisz siostrę na dworzec. Wiesz, gdzie dworzec jest we Wrocławiu? Wiem. Dobra, pojechał. Rozmawiam z ludźmi, tamtego owego, potem siedzę w pokoju. Trochę czasu minęło. On przychodzi, puka do drzwi, wchodzi do pokoju, dolna warga lekko lata, taki rozedrgany, sobie myślę, o kurde, dobrze, że żyje. Nie? Szukam jakichś takich pozytywnych stron tej sytuacji. Ja mówię, tutaj są kluczyki, tu do dokumenty. Ja mówię, co się stało? A on tak patrzy na mnie, wiesz co, mój ojciec nigdy nie dał mi samochodu. To było dla mnie coś niesamowitego, coś bardzo... Poczułem się ojcem, nie? A ja ci dałem. Ale gdzieś między nami więź nastąpiła, nie? Gdzieś coś nastąpiło. To są różne takie sytuacje, które... Ale dobrze, idźmy do tego ojcostwa i macierzyństwa. Ja będę mówił w aspekcie takim bardziej swoich własnych dzieci, ale ci, którzy planują inne życie, albo życie w celibacie, poświęcone Bogu, albo życie samotne także, bo są niektórzy z nas powołani do życia w samotności. I to jest bardzo piękne powołanie też. Znam ludzi, którzy pięknie żyją w samotności. Ostatnio ich odkrywam, gdzie jest też ich wyborem. Dlatego na przykład, że uznali, że zawodowo jest taka potrzeba, społeczeństwo tego potrzebuje, jest taka potrzeba, żeby poświęcili się zawodowo. I z tego powodu żyją samotnie. Ale także widzę, że oni w jakiś sposób w pewnym momencie zaczynają się realizować jako matka, jako ojciec. I to gdzieś tam ma miejsce w ich życiu. Dobrze, zacznijmy od spraw zupełnie elementarnych. Kto jest matką dziecka? Sprawa jest oczywista i jasna. To widać. Kobieta chodzi w ciąży, widać wielki brzuch ma, tak łazi jak kaczka. I ma zmienne nastroje jeszcze bardziej niż normalnie. To ma ochotę na ogórka, to na czekoladę. To jest wszystko po to, żeby zwrócić uwagę męża. Jestem w stanie błogosławionym i masz mnie traktować jak osobę błogosławioną. Zresztą, moi kochani panowie, moi drodzy panowie i kochane panie, my powinniśmy tak traktować kobiety w ciąży, żeby one całe życie chciały być w ciąży. Tak powinny być traktowane. To tam ustąpić miejsca w tramwaju, tam przepuścić. To jest absolutny elementarz taki, to jest prymitywne. No. Tu chodzi o finezję traktowania kobiety w ciąży. To ma ogromne znaczenie. Niedługo na portalu, takim naszym portalu Dwie Ryby, wejdzie taka seria o okresie prenatalnym, czyli o tym okresie naszego życia, zanim żeśmy wyszli na ten świat, a byliśmy w łonie matki. Jakie ma ogromne znaczenie ten okres. I dlatego trzeba bardzo zadbać o kobietę, która jest w takim stanie. No dobrze, kto jest matką dziecka, sprawa jest wiadomo. Widać, jak dziecko wychodzi z matki. Widać, to jest widoczne. Dziecko jest niezwykle emocjonalnie związane z matką. Cały czas było w matce. Dziecko czuje matkę. Kto jest ojcem dziecka, o tym wie matka. Dobrze, przepraszam bardzo, poprawię się. O tym powinna wiedzieć matka. I matka wskazuje dziecku, ten jest twoim ojcem. Do dziecka przychodzi jakiś obcy mężczyzna, jakiś obcy człowiek. Wielkimi łapami bierze to dziecko, ma zupełnie inny bukiet zapachowy niż matka i robi ty, 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 moje, moje. A dziecko monstrum jakieś przed nim stoi. Obcy facet. To jest obce ciało. To jest pierwsza ingerencja, to jest pierwszy człowiek obcy, który podchodzi do dziecka. Dziecko jest całe z matką, a nagle jest... Zresztą to jest też zadaniem każdego ojca, wyprowadzić dziecko od matki w świat. Wyprowadzić dziecko od matki w świat. To jest zadanie każdego ojca. Dlatego musi się pojawić. I ona wskazuje dziecku ojca. Ten jest moim ojcem. Ten jest twoim ojcem. Ten. Jak to robi? Człowiek, którego najbardziej kocham na świecie, jest twoim ojcem. Dlatego czasami niektóre dzieci mają lepszą więź z dziadkiem niż z tatą. Bo kobieta tutaj... Nie zdecydowała się. Czy jednak tatuś jest kochany, czy mąż? Ten, którego najbardziej na świecie kocham, ten jest twoim ojcem. A on odpowiada, potwierdza, tak, jestem twoim ojcem, ponieważ kobieta, którą najbardziej kocham na świecie, jest twoją matką. I tak dziecku zostaje objawiony ojciec, pokazany ojciec. Może obrazek, bo na obrazkach łatwiej. Kiedyś byłem na pielgrzymce do Częstochowy, chodziliśmy przez taką wioskę Gronowice i potem żeśmy odwiedzili jeszcze raz, na odpuście tam żeśmy byli. Byłem świeżo, dostałem sutannę. Były pierwsze dni w sutannie. Byłem młody, uroczy i w ogóle no. I po odpuście poszliśmy do takiej porządnej śląskiej rodziny. Wiecie, Śląsk, nie wiem czy wiecie co to jest, Śląsk opolski. Wszystkie krawężniki wymalowane, porządek niesłychany na podwórkach, w oborach firanki wiszą, krowy stoją wyprane i uśmiechnięte. Nawet jak się zdarzą muchy, to latają parami. Ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei. Śląsk opolski. Piękna dzielnica Polski. Dzieci mają imię Achim i Gizela. I w tym domu mówi się też po polsku. Po odpuście zaproszeni zostajemy na obiad. Biały obrus, nakryty do stołu. Wchodzę, wprowadza mnie Achim, lat, ja wiem, 6, może 7. Pokazuje mi miejsce za stołem, siadam, na co Achim do mnie: proszę wstać! Jak z szablą, z tym paluszkiem małym: proszę wstać! Se myślę, antyklerykał jeden, no. Ale lepiej z malcem nie walczyć, bo nie wiadomo co jeszcze, nie? Więc wstałem, stoję, patrzę co się dzieje dalej. Ale wszyscy się schodzą, każdy stoi. Już wiem, że wyszedłem na buraka. Cisza, stoimy. W pewnym momencie wchodzi ojciec, zajmuje pierwsze miejsce za stołem. Mi ojca i syna, chyba Vater Unser po niemiecku chyba było. Pomodliśmy się, usiedliśmy. Ojciec wziął wazę, nalał sobie, dał matce, matka nalała sobie, dała gościom. Wolę się nie odzywać. Jemy. W pewnym momencie córka się pyta: ojciec, można coś powiedzieć? Godoj. Zaczęła się rozmowa przy stole. Nikt nie miał wątpliwości, kto jest ojcem w tym domu. Nikt. A jeśli zdarzył się Klecha, który próbował zaatakować pozycję ojca, to malec z szabelką: nie podetniesz gałęzi, na której siedzimy. Nie uda ci się. I waleczny. Jestem u swoich znajomych we Wrocławiu. W seminarium mieliśmy przechadzki w porze obiadowej. Nie wiem, czy to było tak świadomie zorganizowane, czy nie, ale poszedłem do swoich znajomych, właśnie serwują obiadek. Trochę pozmieniam imiona, bo niektórzy znają. Kasia, załóżmy, serwuje obiad swoim dzieciom w saloniku. Dwóch chłopaków, tak nie wiem, rok za rokiem chyba, 7-8 albo 8-9, jakoś tak. Okiem duszpasterskim rzuciłem na talerze. Zupa zjedzona, chyba pomidorowa była. Drugie danie, ziemniaczki, schabowy, suróweczka. Porządnie. I tam Kasia tam daje im ten obiadek. Załóżmy, Krzysiu siedzi w kuchni i na lodówce coś tam je. Okiem duszpasterskim oceniłem odpadki z dnia wczorajszego. I pałaszuje. Dzieciaki są niegrzeczne. Pierw coś tam się biją, potem zaczynają się rzucać ziemniakami. Kasia w końcu krzyczy: Krzysiu, powiedz im coś. Ja już nie mogę, powiedz im coś. Krzysiu spokojnie wciąga bigosik. No Krzysiu, czy jesteś ich ojcem, czy nie jesteś ich ojcem? Mi głupio. Nie wiem, co zrobić. Pomyślałem, może do toalety. Ale zostałem. Słuchajcie, Krzysiu nic nie zrobił. Co on miał tym dzieciom powiedzieć? Kim on był dla tych dzieci? Był utylizatorem odpadków na lodówce. Sprawnym, cicho działającym, przetwarzającym dokładnie. Był nikim, no. Kasia zapomniała tym dzieciom wykreować ojca. To jest zadanie matki, wykreować dzieciom ojca. I słuchajcie, im ten ojciec większe kalesony, tym większej kreacji trzeba, nie? To może do tego jeszcze wrócimy. Trzeba się w tym dogadać. Oczywiście facet nie może być bierny. Facet nie może być bierny. Ja jestem też kimś, nie? Zaraz o tej roli faceta trochę więcej porozmawiamy. Ale dzieci potrzebują i matki, i ojca. Jednego i drugiego. Żeby nie było tak bez pobożności. Jutro jest święto maryjne, uroczystość. Proszę przyjść do kościoła. Więc dzisiaj już trochę czcimy Maryję. Jest jedna scena, która dla mnie znaczy bardzo wiele, jeśli chodzi o to, kim jest Maryja. Idą do Jerozolimy z pielgrzymką, nie? Tam był obrzęd barnictwa. Oto jest właśnie w tej książeczce oswojone, fajnie opisany. To w skrócie zupełnym. Obrzęd barnictwa polega na tym, że ojciec wypowiada modlitwę: dziękuję Ci Boże, że dziś zdejmujesz ze mnie odpowiedzialność za to dziecko. A chłopak pierwszy raz czyta Torę. Pan Jezus wziął te słowa poważnie. Jak wracali, to poszedł sobie gdzie chciał, nie? To jest też kapitalnie pokazuje świętą rodzinę. My żeśmy tak wylukrowali świętą rodzinę, że to się nie da po prostu, no. Tak staje się odrealniona zupełnie. Matka Boska nie była częsącą się galaretką, biegającą z poduszeczką za Panem Jezuskiem, że jakby się przewrócił, żeby podłożył, bo kolanka nie stłukł. Nie, była zupełnie normalną kobietą. Idą, gdzie jest Jezus? A nie wiem, gdzieś poszedł. No chłopak, wiesz, masz 12 lat, roztropny, inteligentny. Nie, to co się będzie martwić? Masz rację. Niech sobie idzie, no. No ale jak go już nie mogli znaleźć, nie przyszedł na noc, to zaczęli się trochę denerwować. Jak go drugi dzień nie mogli znaleźć, byli bardzo zdenerwowani. jak go odnajdują w świątyni, widać, że są poddenerwowani. Została wyznaczona do rozmowy z Jezusem Maryja. Maryja zaczyna tak. Synu, genialne, nie? Czyli na początek mówi, na jakiej podstawie ja z tobą rozmawiam. Ty jesteś moim synem, jestem matką, mam prawo tak rozmawiać. Pierwsze słowo, synu. Drugie słowo, czemuś nam to uczynił. Mówi o uczuciach. Mamy w sobie uczucie, poczucie niezrozumienia. Nie rozumiemy ciebie. Ale zadaje pytania, chłopak ma prawo się obronić. To nie jest oskarżenie. To jest pytanie, chcę cię zrozumieć, ale cię nie rozumiem. Jest we mnie niezrozumienie. Bardzo szczera rozmowa o uczuciach. Czemuś nam to uczynił. I teraz to jest genialne. Oto ojciec twój i ja. Zobaczcie, nawet w takiej sytuacji poddenerwowania Maryja nie omieszkała powiedzieć Jezusowi, wskazać Jezusowi ojca. Oto ojciec twój, najważniejszy człowiek na świecie. Ja też. Oczywiście możemy sobie mówić, a bo to u Jezusa to ta sprawa ojcostwa taka dęta była, nie? Ale ona nie chciała, żeby on był półsierotą. Oto ojciec twój i ja. I dalej o uczuciach. Z bólem serca. Boli nas to. I potem o postawie. Ale szukaliśmy ciebie. Postawa jest, nie idzie razem z uczuciami. Uczucia to jedno, postawa to drugie. Piękna rozmowa. To obecnie na uniwersytetach tego się uczymy. Rozmowy o uczuciach, odróżnienia postawy od uczuć. To była genialna kobieta. Genialny profesor. Obecnie habilitację tak bez niczego robi, no. Z pedagogiki. Jutro będziemy czcili genialną kobietę. I będziemy się zastanawiali nad geniuszem Maryi. Zresztą temat ten weźmiemy sobie jeszcze. No. Na czym polegał geniusz Maryi dalej? Oto ojciec twój i ja. Matka wskazuje dziecku ojca. Pokazuje dziecku. Największy kotlet jest dla ojca. Dlaczego? Bo to jest człowiek, którego najbardziej kocham na świecie. Mama, czy kochasz mnie najbardziej? Nie. Kocham twojego ojca najbardziej. Potem ciebie. To jest też ważne dla dziecka, żeby widziało, że w tej całej hierarchii miłości ono nie jest pierwsze. Ciebie będzie najbardziej kochała twoja żona. To jest przygotowanie miejsca dla żony. Ja kocham najbardziej ojca. Ojciec kocha najbardziej mnie. A potem my razem kochamy was. Ale każdy z nas potrafi wam poświęcić oddzielny czas. To są państwo gajdowie, nie? Świetna książka, ich rodzice w akcji. No dobrze. Może tak, przejdźmy do kolejnego obrazu i będziemy sobie to rozwijali jeszcze. Życie rodzinne to jest trochę życie jak na łajbie. Taka łajba, kabinówka, nie? Pod pokładem królestwo matki, na pokładzie królestwo ojca. Pod pokładem jest ciepło, bezpiecznie, nie wieje, jest kakałko, jest estetycznie, jest posprzątane i nie śmierdzi. Na pokładzie jest niebezpiecznie, zacina wiatrem, czuć zapach potu, ale jest fascynująco. Są ogromne perspektywy, są ogromne przestrzenie, są głębiny. I teraz zadaniem ojca jest wywabić to dziecko z tej kabiny i wyprowadzić je w świat. I pokazać, zobacz, jaki jest świat. Świat jest fascynujący, świat jest niesłychany, niesłychanie interesujący. Świat wcale nie jest taki niebezpieczny. To dziecko nosek wystawia. Świat, tak, świat. Pupencję jeszcze trzyma tam w ciepełku, nie? Świat, świat. A tu dostał falą. Potem wyszedł troszeczkę, popatrzył, potem wyszedł trochę dalej. Znowu jakiś szkwał przyszedł, wiatr tego, znowu uciekł do mamusi, a mamusia kakałeczko, nie? Kisielek, no. I znowu wychodzi. A ojciec, zobacz, jakie to jest fascynujące. Głębiny są, w głębinach zwierzęta pływają. Ptaki latają, przestrzenie. Popatrz, tu jest ster. Można sobie z tym światem poradzić. Weź, chwyć za ster. Widzisz, czujesz? Życie może płynąć tam, dokąd ty chcesz. Można tym zapanować. To jest niezwykle fascynujące dla faceta. Ale jest potrzebna matka, do której to dziecko może uciec. Słuchajcie, to jest kapitalny pomysł, żeby, jak będziecie mieli dzieci, żebyście się różnili między sobą. żeby dziecko wiedziało, który jest mama, a który jest tata. I tak dramatycznie się różnili, nie? To, znaczy, schować się za spódnicę kobiety i za spodnie ojca, za spódnicę matki, spodnie. Dla dziecka świat jest na poziomie naszych tyłków, nie? Ono na tym poziomie musi poznać, gdzie jest tatuś, a gdzie jest mamusia. Słuchajcie, jak będziecie mieli dzieci, warto, no, nie wiem, panie, zapuśćcie włosy, załóżcie spódniczki, ubierzcie się w jakieś barwy takie, nie wiem, pastelowe, panowie, zapuśćcie brody, obetnijcie włosy, wyciągnijcie kolczyki, i, nie wiem, tak żebyście się różnili. Zacznijcie używać innych perfum też. Nie? Ostatnio widziałem taki pomysł na wspólne dezodoranty, no. Żeby dziecko łatwo mogło poznać, który jest ojciec, a która jest matka. Nie? To jest dla dziecka bardzo ważne. Gdzie jest to miejsce, gdzie mogę się schować, a gdzie jest ten, który będzie mnie wyprowadzał w świat? Może tak jeszcze, za chwilkę. Idziemy w kierunku mamutów, ale za chwilkę tam dojdziemy. Jeszcze do Kalisza pójdźmy. Mam przyjaciół w Kaliszu, bo tam się to wydarzyło. Uwielbiam burzę, uwielbiam burzę. Choć ostatnio przeżyłem tak groźną burzę, że trochę mniej uwielbiam, ale przyjechałem do znajomych do Kalisza, zanosiło się na burzę czerwiec, taki moment, gdzie wszystko wisi, takie chmury ołowiane, taki moment ciszy. Osiedle takie trochę podobne do waszego, bloki wokół kościoła. Kościół nie taki duży, nie taki ładny jak wasz. Zresztą nie ma w Polsce drugiego tak pięknego kościoła jak ten. Nie ma po prostu. Na środku osiedla kościół, otwieram okno i czekam na pioruny. A koło mnie się pojawia mały Tobiasz. Taki chłopczyk. Teraz na studiach już jest. Nosek opadł, parapet i też patrzy. I nagle, słuchajcie, pierdut w ten kościół. Jeden piorun, drugi piorun. Huk tak potworny. Ja byłem zafascynowany. A Tobiasz stoi i patrzy. Więc go tak nogą, Tobiasz, boisz się? O, a. Ja mówię, Tomasz, nie narobiłeś w gacie? O, nie. A Tobiasz, czemu się nie boisz? Tata w domu. Słuchajcie, to był ten moment, w którym żałuję, że nie mam swoich własnych dzieci. Coś takiego, nie? Takie dać poczucie bezpieczeństwa dziecku, irracjonalne. Ale to dziecko przy tym ojcu czuło się bezpieczne. I to nic, że to jest irracjonalne. Dla psychiki tego dziecka to jest potrzebne. I ja chciałem biec do tego ojca, do Piotrka i go wycałować, wyściskać, ale już podbiegałem i skręciłem w kierunku jego żony, Marżoleny i ją wyściskałem. I to nie miało żadnych takich aspektów, takich pozamerytorycznych. W ostatniej chwili sobie zdałem, że to chyba jednak Marżoleny zasługa. Jeśmy usiedli, zaczęliśmy śledzić. Jechali samochodem przez las. Tobiasz siedział z tyłu i zaczął płakać, bo się bał, bo było ciemno. A Marżolena powiedziała, nie bój się, przecież tatuś jest z nami. To był ten moment, w którym on się dowiedział, że przy ojcu może się czuć bezpieczny. Facet nie jest w stanie tego zrobić bez pomocy kobiety. Nie jest w stanie rozepchać się łokciami i powiedzieć, to jest moje pierwsze miejsce przy stole. Nie jest w stanie tego zrobić. A dziecku to jest niesłychanie potrzebne. Tylko oczywiście musimy, panowie, sprostać zadaniom też, nie? Żeby to może być niezwykle fascynująca przygoda, być ojcem. Problem polega na tym, że wyginęły mamuty. Dopóki były mamuty, sprawa była prosta. Facet brał swoje dzieci, wszystkie, szli kopać dół, kopali dół, wbijali pale, oszczyli pale, robili zasadzkę. Jest gotowa. Włazili na drzewo. Patrzą, idzie mamut. Durny mamut idzie. Idzie mamut. Pierdut w zasadzkę. Nabił się na pale. Ojciec skakiwał z drzewa. Dzidą między oczy. Mamut, trup. Dzieci, ale mamy ojca. Ojciec mamuta za trąbę na plecy i do domu rzuca kobiecie, zrób coś, nie? Kobieta, ale mam męża. Słuchajcie, wyginęły mamuty. Jest problem. Wydaje się, że obecnie facet zdobywa swój autorytet poprzez to, że uczy swoje dzieci. Nieustannie uczy swoje dzieci. Słuchajcie, każde wyjście z domu, idziesz, zawsze trzeba mieć jakieś narzędzia przy sobie. Co to jest? O, wychodzicie tutaj przed świątynię. Co to jest? To są kasztanowce. Kasztanowce mają korzenie. Mamy różne rodzaje korzeni. Korzenie palowe, korzenie tak. Dawaj łopatkę, odkopujemy, sprawdzamy, nie? W środku mają takie rury, tymi rurami transportują wodę, sole mineralne do liściach. W liściach jest proszek, chlorofil się nazywa, o tym ci powiem za 5 lat. A dzieciak, ale mam ojca, wszystko wie. Oczywiście przyjdzie taki moment, w którym będziesz bezradny. Przyjdzie i się zapyta na przykład, tatuś, a jak jest udział skoczogonków w tworzeniu próchnicy? A ty, co? Skoczo co? No skoczogonków, tatuś. Co wtedy powiesz? Dziecko, najwyższy czas, żebym ci nauczył samodzielnie zdobywać wiedzę. Chodź, pokażę ci, zaprzyjaźnię cię z panem profesorem Googlem i dzisiaj zobaczymy jego możliwości. On też się czasami myli. Szczególnie jak wskazuje na Wikipedię. I dziecko uczysz samodzielnie. Ale no, słuchajcie, bo no, jeśli to dziecko pierwsze pytanie, które zada swojemu ojcu. Tatuś, jak rozwiązać tą całeczkę? A ty co? Bo masz doktorat z prawa, nie? No pum. Dziecko co myśli? Ale mam ojca. Pierwsze pytanie i nic. Gdzie on ten doktorat kupił, no? Zanim będzie pytanie, na które nie będziesz znał odpowiedzi, tysiące opowieści dziecku. Ja pomijam to, że naprawdę, słuchajcie, my jesteśmy w stanie dzieci nauczyć wszystkiego. No czytać, pisać, liczyć to koniecznie. No dziecko kiedykolwiek weźmie książkę, otworzy książkę i tak sobie czyta. A, tatuś mi nauczył czytać. No tatuś. I ma więź z tatusiem. A co, pani Helenka nauczyła mnie czytać. No pani Helenka. Nie wolno tego sobie dać wyrwać, nie? Uczy dziecko ile można. To jest budowanie więzi z dzieckiem. Budowanie pięknej więzi z dzieckiem. Słuchajcie, no nie zdążymy. Może tak, o dwóch problemach może, które panowie mamy. Pierwszy problem. Czasami się czujemy naszym ojcostwem zaskoczeni. Która jest godzina? Trzeba lądować. Bywa tak, że my mamy taki program czytania dzieciom do brzuszka. To znaczy, jak kobieta jest w ciąży, to ojcowie czytają tym dzieciom bajki, tylko nie horrory jakieś, tylko bajki, jakieś muminki, jakieś takie, do brzuszka czytają. I dziecko się oswaja z głosem ojca. Dziecko jest bardzo związane z matką. Doskonale zna rytm bicia serca matki. Jak mądra matka, jak widzi, że dziecko się drze, to rozbiera się, przykłada dziecko do piersi i jak dziecko słyszy rytm bicia serca, to się uspokaja. Zresztą w ogóle nas wszystkich rytm bicia serca bardzo mocno wpływa. Karmienie dziecka piersią, to nie tylko chodzi o to mleczko, które jest rewelacyjne jest, ale podróbę można zrobić. Ale tu chodzi o pieszczotę. To dziecko pieści mamę, trzyma w ustach pierś mamy. Dlatego odstawienie od piersi jest tak dramatyczny momentem w życiu dziecka. To jest trauma. Jak będziecie odstawiały dziecko od piersi, to dajcie dużo pieszczoty. Niech całujcie to dziecko, pozwólcie, że się bawi piersią też. Żeby to troszkę ten proces, jeśli nie będziecie mogły karmić piersią, dajcie szczególnie dużo pieszczoty temu dziecku. Przecież wielu z nas problemy, które mamy w życiu, dlatego że jesteśmy niedopieszczeni z dzieciństwa. To są nasze problemy, bo pchali nam butle i nie dawali nic więcej, nie? Ten kontakt dziecka z matką jest niesamowicie mocny, niesamowicie silny, naturalny bardzo. Ojciec wchodzi jak agresor trochę. To ojciec musi zbudować to wszystko w sposób bardzo świadomy, całe ojcostwo. Macierzyństwo jest niezwykle naturalne. Przychodzi do mnie Maciek, który brał udział w tym programie czytania do brzuszka. Mówi, słuchaj, nie byłem na wspólnym rodzeniu, bo Werka miała cesarkę. I powiem ci szczerze, poszedłem do szpitala, biorę to dziecko, takie wiesz, różowe, owłosione, pomarszczone. Mówią, że moje. I jakoś, wiesz, tak... No nie mogę, no. Jak jestem zaskoczony tym. Mimo wszystko jestem zaskoczony. To jest samodzielny, oddzielny byt. I mówią, że to moje. Czyli mnie, część mnie jest w tym dziecku. Nie wiem, co zrobić. Długo żeśmy rozmawiali na pielgrzymce o tym. I żeśmy wymyślili to, co Maryja robi. Maciek, mów do dziecka synu. Stasiu, synu mój. Wtedy mówisz sobie, jestem ojcem. Kasiu, córeczko moja. Stasiu, synu mój. Potem podsłuchuję na pielgrzymce po 2-3 latach chyba. Pierwsza wyprawa Maćka z synem na pielgrzymkę. Pierwsze męskie przeżycia. Jeden dzień tylko, pierwszy nocleg w namiocie, rozbijany na trawniku w trzebnicy pod latarniami, bardzo romantycznie. Ja siedzę już w namiocie, rozbiłem wszystko i słyszę, jak oni dyskutują. Maciek mówi coś takiego: Stasiu, synu mój, jeśli ja będę wbijał śledzie, a ty będziesz je wyciągał, to my nigdy tego namiotu nie rozbijemy. Bardzo męska rozmowa na logiczne argumenty. Przypuszczałem, że Stasiu wymięknie, a Stasiu nie. Stasiu zadaje proste pytanie: tatuś, po co nam namiot? Maciek mówi: no wiesz, Stasiu, a jak będzie w nocy padało? Tatuś, mówiłeś, że jak są gwiazdki na niebie, to nie pada. Popatrz, są gwiazdki. No a jak będzie nam zimno? Tatuś, mówiłeś, że mamy wyjątkowo ciepłe noce. Chłopak wszystkie argumenty zbijał, nie? W końcu Maciek wymyślił: Stasiu, synu mój, jeśli my dzisiaj w nocy nie będziemy spali w namiocie, mamusia całą noc będzie płakała. Na co Stasiu: rozbijajmy. Rok później byliśmy na pielgrzymce. Stasiu już był 3 dni. Sytuacja ma miejsce na śniadaniu. Śniadanie pielgrzymkowe rozkładam, na pierwszym postoju coś jemy. Przyleciała osa. Stasiu: tatuś, jaka dziwna mucha. Na co Maciek mówi: Stasiu, synu mój, to nie jest mucha, tylko jest osa. A czym się różni mucha od osy? Stasiu, synu mój, osy są wredne. Tatuś, a dlaczego osy są wredne? Stasiu sam postanowił odpowiedzieć na swoje pytanie. Tatuś, może ta osa jest wredna dlatego, że miała ciężkie dzieciństwo. Stasiu, synu mój, my możemy jako mężczyźni być zaskoczeni naszym ojcostwem. Możemy być zaskoczeni. I wtedy trzeba podjąć jakieś działania. Pierwsze, co mówić sobie cały czas: to jest mój syn, to jest mój syn, to jest mój syn. A można mówić też to, co mówił Bóg. Być może Pan Bóg był też zaskoczony swoim ojcostwem i Chrystusem. I mówił: synu mój, a mówi coś więcej: synu mój umiłowany, synu mój umiłowany. To jest, widać jak w Bogu też dorasta gdzieś ojcostwo, gdzieś On odkrywa ojcostwo. My bierzemy udział w tym samym misterium, panowie. W tym samym misterium bierzemy udział. W boskim misterium. To jest to, my jesteśmy bardzo cieleśni i bardzo biologiczni, ale jednocześnie jesteśmy niesamowicie mistyczni. I się dzieją w nas te same rzeczy, które się dzieją między Chrystusem a Bogiem Ojcem. Fascynujące zresztą. No dobrze, to już trzeba powoli kończyć, ale może jeszcze tak. Czy kończymy? Możemy jeszcze 3 minuty? Jest poważne pytanie, co zrobić z facetami, którzy dużo pracują. Bo ostatnio tak jest, że albo mamy pracę, jesteśmy w pracy bardzo dużo, albo nie mamy pracy zupełnie i wtedy jeszcze gorzej. Szczególnie faceci czasami naprawdę dużo pracują. Zainteresowanie matki dzieckiem jest naturalne, z natury swojej. Za to faceta, on może zapomnieć, że ma dzieci. Jest w stanie tak zająć się pracą, że zapomnie, że ma dzieci. Ile masz dzieci? Poczekaj. 2? A nie, chyba już 3. Wymień imiona. Momencik, poczekaj. Pamiętałem. Co zrobić, kiedy facet ma dużo pracy? Kiedy rzadko bywa w domu? Pierwsza sprawa. Drogie panie, nie dolewajcie oliwy do ognia. Broń Boże, takie teksty. Ale tatuś cię kocha. Widzisz? 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 Nie widzisz, bo go nie widzisz, no. Właśnie. Tak cię tatuś kocha. Zanim wstaniesz, tatusia już nie ma. Do pracy. Wraca, już poszedł spać. Szefa kocha. Szefa kocha. Takiego, widzisz, masz ojca. Takiego masz ojca. Przepraszam bardzo, ale temu dziecku ktoś tego ojca znalazł. Ktoś zadecydował. Także już nie ma co się znęcać w ten sposób, nie? Wręcz przeciwnie. Twój tatuś szalenie cię kocha. Bardzo dużo pracuje, bo ciebie i mnie bardzo kocha. Czy mnie i ciebie. Jak ojciec jest daleko, robimy ołtarzyk. Jak podróżuje po morzach, nie wiem, tirem jeździ po Europie, jest w NATO, ołtarzyk robimy. Zdjęcie tatusia, Pan Jezus, Matka Boska. Świeże zdjęcie tatusia, aktualne, to nigdzie bez włosów. Wieczorem modlitwa, na końcu okadzenie zdjęcia tatusia. Sprowadzenie jego obecności. Mamusiu, mogę iść na dyskotekę? poczekaj, zadzwonimy do tatusia, zapytamy tatusia. Tatuś po morzach amerykańskich gdzieś tam pływa. Słuchaj, twoja córka chce iść na dyskotekę. Czy może iść, czy nie? Wiesz, mi się wydaje, no w końcu ma 26 lat. Możesz iść, tatuś się zgodził. To jest normalna możliwość bycia tego mężczyzny, tego ojca przy tym dziecku w domu. Podejmuje decyzję. Masz ojca, ty masz ojca, ojciec musi o tym wiedzieć. Ojciec, to jest niesamowity wysiłek, czasami trzeba podjąć. Ze strony mężczyzn. Tatuś jest w pracy, generalnie praca dla dziecka jest pojęciem abstrakcyjnym. Dziecko nie myśli abstrakcyjnie. I dziecko tylko wie, że praca to jest coś tak strasznie złego, że to odbiera mu ojca. A potem dowiaduje się, że ma być pracowity, nie? Dlatego warto by ukonkretnić pracę. Zabrać dziecko ze sobą do pracy. I powiedzieć, tu pracuję, to jest moje biurko, to jest mój komputer, tutaj robię, to jest mój gabinet, tu przyjmuję chorych. No, jak ktoś pracuje w zakładach zbrojeniowych, to tak z chodnika wtedy. Tam tatuś, widzisz, tam w tym bloku, za tym oknem ma komputer, tam projektuje te bombki różne. Słuchajcie, dziecko zawsze jest dumne z rodziców. Ostatnio spotkałem malca, w czerwcu ubiegłego roku, rok temu. Idę do duszpasterstwa, poranek, chłodno, fajnie. Nie wiem, godzina, która w 7:30 z bułkami na śniadanie. Malec. Boże, co on tu robi? Cześć. On, cześć. A ty masz rodziców? No pewno. A masz ojca? Mam. Na kim jest twój ojciec? Śmieciarzem. Ja mówię, no i co? I ma taką wielką śmieciarę. I ona się go słucha. Sobie pomyślałem, Boże, co za inteligentny ojciec. To dziecko jest dumne z ojca, który jest porządnym śmieciarzem. I ma rację. I to dziecko absolutnie ma rację. Co za mądry ojciec, który wziął to dziecko i pokazał mu, jak śmieciara działa, pokazał mu, gdzie pracuje. Niezwykle mądry człowiek. To bardzo dziecku pomaga. Złamanie tej granicy abstrakcji i pokazanie konkretów trochę. Tatuś dla ciebie siedzi przy komputerze i projektuje. I pracuje. I słuchajcie, to nie jest bez znaczenia. Wychodzisz z domu, zanim dziecko wstanie. Zrób ten wysiłek 2 minuty wcześniej. Podejdź do łóżeczka. Popatrz na to dziecko. Złapie za rączkę. Zrób krzyżyk na czole. Popatrz. Jestem ojcem, to jest moje dziecko. Pożegnaj się. Daj buzi. Życz dobrego dnia. Wracasz, dziecko już śpi. Usiądź przy nim. Złap za rączkę. Posiedź. Popatrz, co na półkach stoi, jakie książki. Zobacz, co na ścianach pisze. Kocham Zośkę. No to już dużo ci mówi, nie? Słowo Zośka jest bardzo ważne. To dla ciebie jest bardzo ważne, bo dziecko jak się obudzi, ono będzie czuło. Ono wyczuje, czy ty byłeś u niego, czy nie. Czy ty jesteś obecny w jego życiu, czy nie. Wysłane SMS-y do dziecka, wysłane zadzwonić z pracy do dziecka nawet. Słuchaj, wiesz co, dzisiaj się nie pobawimy, będę dłużej w pracy, ale pamiętaj, że cię kocham. To dziecko, no, ojciec ma mnie w szacunku, szanuje mnie, zadzwonił do mnie, powiedział, że wróci później. Pierw dzwonił do mamusi, ale to zrozumiałe, bo mamusi najbardziej kocha. Ale zadzwonił też do mnie. Dla każdego dziecka znaleźć oddzielny czas też. Jeszcze raz wysyłam do gajdów. Słuchajcie, to jest wielka rozkosz. Wiesz, taki rozkoszy wam życzę też, panowie. Tak wieczorem sprawdzić, czy są drzwi zamknięte, czy lodówka domknięta, czy światło pogaszone. Potem usiąść w fotelu. Miarowy oddech dzieci w łóżku. Żona przegląda panią domu. Będzie nowe ciasto. I tak sobie siedzisz w tym fotelu i takie spokój. I tak sobie myślisz, to wszystko dzięki mnie. Nie? Inteligentna, mądra żona nie wyprowadzi cię z błędu. Nie, nie? Tak jeszcze westnie z łóżka. Słuchajcie, takiej rozkoszy ojcostwa, macierzyństwa z całego serca każdemu z was życzę. Także może ona być przeżywana na sposób duchowy. Może być przeżywana na sposób duchowy, ale ta konferencja to do ojców dominikanów w salce u nich w refektarzu. Jak ktoś chce się dołączyć, to zapraszam. Ktoś chce? Tak myślałem. Za chwilkę adoracja. Kto by was chciał jeszcze zostać na chwilkę z Panem Jezusem, to zapraszam serdecznie. Jutro obiecuję, że troszkę jakoś spróbuję to sprawniej wszystko zrobić. Do zobaczenia, dobrej nocy, amen.